Raport literacki. Cześć, witam was moi drodzy w kolejnej odsłonie raportu literackiego. Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb
i Jakub Różniak.
A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? No, jako że zbliżają się wielkimi krokami matury, to postanowiliśmy odświeżyć sobie nasze lektury z czasów szkolnych. I może na początek, Kasiu, co nam masz do zaproponowania?
Tak, mi zawsze maj kojarzył się z, oprócz tego, że z wiosną, z tym, że wszystko kwitnie, to również z pięknie ubranymi uczniami, bo zawsze to jednak matura, to wiadomo, zawsze trzeba być bardziej eleganckim. No ale też matura to również powtarzanie lektur, tak? No bo przed samym egzaminem trzeba sobie przypomnieć, co tam było u tego Prusa, co tam było u innych autorów. No i zrobiłam taki mały research tutaj przed naszym spotkaniem i okazuje się, że lekturą, która najmniej przypadła do gustu moim znajomym przed maturą, okazuje się, że są to Dziady.
A jakaś konkretna część, czy po prostu Dziady jako całość?
Po prostu Dziady. Po prostu dziady. Na pytanie, która lektura sprawiła ci największy problem? Dziady.
Ja bym obstawiał, że to ten, Nad Niemnem by było, Dziady.
Też bym tak obstawiał, albo Cierpienie młodego Wertera.
Ale
o, tak.
Nad Niemnem też się pojawiło w mojej ankiecie, którą przeprowadziłam, rzeczywiście. I tutaj mogę się też pod tym podpisać, bo w odróżnieniu do lektury, która mi przypadła do gustu, czyli Pana Tadeusza, bo w Panu Tadeuszu też mamy opisy przyrody. Też mamy różne szczegółowe takie opisy czynności, ale to ten odpis mnie przynajmniej wciąga. A jeżeli chodzi o Nad Niemnem, to ja tam z tym Niemnem odpływałam, o, po prostu.
Ja miałem takie samo odczucie jak ty. I jak ja gdzieś usłyszałem, że Orzeszkowa starała się zrobić coś takiego jak Mickiewicz, to sobie myślę, jak? Przecież to jest zupełnie inny styl. A Mickiewicz to też ma opisy przyrody, ale one są chociaż stylistycznie ładnie ułożone, no bo poezja, prawda? Ładnie się to czyta, jest ten rytm, jest wszystko tego.
Tak, dokładnie.
A Orzeszkowa tam po prostu chodzi po polu, opisuje kwiatek po kwiatku, no i to ma zaciekawić.
To jest męczące.
To nawet formy nie ma ładnej. No.
Nie, no Kuba, tak nie można spłycać, że nie ma to ładnej formy. Jednemu to się podoba, drugiemu nie. Ale rzeczywiście, ale znam również takie osoby, którym bardzo przypadły do gustu te opisy przyrody. Tak. Takie rozległe.
Tak?
Tak. Tak, znam. Znam. Potwierdzona informacja.
Są takie osoby, naprawdę?
Kuba, tak. Potwierdzam.
Nie wierzę ci.
No, jak zwykle.
No, wracając jeszcze do Dziadów, no to ja szczerze mówiąc, lubię Dziady, podobają mi się. One mają taki dosyć mroczny klimat, szczególnie część druga, gdzie mamy te guślarze,
tak.
O, właśnie cały ten obrzęd Dziadów, on jest, mam wrażenie, jak na polską literaturę, taki całkiem przyjemny w odbiorze.
Ja też czytałam i najbardziej podobał mi się ten magiczny, mroczny klimat, który tam jest.
No właśnie, taka trochę groza.
A i te duchy wyłaniające się z każdego zakamarka.
Dziwię się, że jakoś nikt nie wyróżnił tej drugiej części Dziadów, że to jest jednak coś innego.
Jak myślisz o Dziadach, to jednak starasz się pomyśleć nad tym jako całością. I całościowo to rzeczywiście przekaz jest trochę, o co chodziło Mickiewiczowi w Dziadach jako całości.
No tak. No,
właściwie nie wiadomo, o co mu chodziło.
No Mickiewicz zaczął Dziady pisać od środka, więc to też może
znaczy, to jest też to,
problem.
Że on w środku zmienił całkowicie koncepcję.
No, to też może być powód. No.
Ale to też z jednej strony może to być powód, dlaczego ludziom się nie podoba ta lektura, ale dla mnie to jest właśnie interesujące, ta też wielość interpretacji i to, że Mickiewicz zaczął pisać Dziady od środka. No, kto tak pisze książkę?
No, Mickiewicz.
No, Mickiewicz. No.
Mickiewicz wielkim poetą był i koniec.
No, z tym nie ma co dyskutować, no taka jest prawda.
Ja bym podyskutował, bo jednak to...
No właśnie, Kuba, co byś dorzucił do tego naszego stwierdzenia?
Że Mickiewicz był wielkim poetą?
Tak.
Ja, według mnie na przykład Krasiński był lepszym poetą niż Mickiewicz, o.
Argumentuj.
Tak, bo na przykład patrz, mówi się, że Mickiewicz i Słowacki byli w ogóle, o, tacy wieszcze i w ogóle, ale... O tym się właściwie dużo w szkole nie mówi, tak się nie analizuje ich programów takich stricte literackich, takich właściwie takich patriotycznych, że Mickiewicz to, no my właściwie jesteśmy tym mesjaszem narodów, tak, to siłą swojej wspaniałości tutaj odrodzimy wszystkie inne narody i w ogóle i od tak będziemy sobie Chrystusem narodów. Słowacki to znowuż pisał, że no, musimy walczyć.
Tyle, przede wszystkim.
Tak, tyle, że znowuż,
szable w dłoń.
Tak, no jak pisał...
Mdlejemy przed drzwiami cara jak
no Kordian. Właśnie, to jest jakiś paradoks, czemu Kordian jest jako lektura, a na przykład nie Lambro. Ten powstaniec grecki, tak?
Albo którym... Balladyna, dlaczego jest lekturą? To taki trochę malinowy kryminał, no. Cytując klasyków.
Ale Lambro na przykład według mnie powinien być lekturą Słowackiego, która powinna być w szkole,
no
tak?
Tak.
Nie dość, że Lambro cały czas tam bierze jakieś narkotyki i ma jakieś omamy, więc to by to... ludzi zachęciło, żeby czytali
no
Słowackiego.
No właśnie, myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego Lambro nie jest lekturą.
Ale wiesz, to jest taki podstęp, bo jak ty byś czytała Lambra, tak? W szkole. I sobie czytasz, wow, co tam się działo, jakie te Lambro ma jazdy, no to może Słowacki w innych książkach też ma coś takiego. I z rozpędu czytasz już tam Kordiana, na Balladynę i inne tam książki.
No wiesz, co innego myślimy my, a co innego panie i panowie siedzący w komisji edukacji narodowej, tworzący programy.
No nie wiem, ale według mnie Lambro byłby o wiele ciekawszy niż Kordian.
Też tak uważam. Po tej audycji powstanie jakaś petycja do ministerstwa, żeby niektóre lektury dodać do spisu.
A niektóre po prostu wykreślić, bo no już troszeczkę się przestarzały.
Co chwila są wykreślane. Ale w każdym razie, bo mówiłem o Krasińskim, czemu on jest o wiele lepszy. Bo jak macie na przykład właśnie tę nieboską komedię, która oczywiście jest też trudno zrozumiała i w ogóle, bo ma tę pierwszą część z tym taką bardziej rodzinną, drugą tę taką, której też nie wiadomo o co chodzi, no bo te kręgi praktycznie piekielne jak z Dantego. Ale przecież tam wszystko widać, że to chodzi o ten krąg dziejów i w ogóle i... W wizji przyszłości Krasińskiego to widać najlepiej. I Krasiński jest najlepszym wieszczem, bo on przewidział wszystko, co będzie, czyli że wszystko będzie toczyło się kołem, a nie tak jak Słowacki czy Mickiewicz. Więc według mnie Krasiński jest o wiele lepszym poetą.
Ale słuchajcie, skupiliśmy się tutaj trochę na... Kuba, chciałbyś coś dodać?
Tak,
coś?
Tak. Dobrze, bo jeszcze do Krasińskiego
widzę po oczach, że tak, chcesz.
Bo ja według mnie jeszcze to jest też wielka uraza dla Krasińskiego, że nie ma w żadnym kanonie lektur jego listów. A są wspaniałe jego listy do Delfiny. Ja w ogóle się uśmiałem...
Delfiny Potockiej, dobrze
tak,
pamiętam?
Do Delfiny Potockiej, tak, racja. Czy w ogóle listy do jego ojca. To jest po prostu jakiś majstersztyk. To jest jak się porówna te dwa typy pisania listów z tej jednej osoby, to jest po prostu śmiech na sali. Bo Delfina była kochanką Krasińskiego przez wiele lat i on do niej pisał, patrz, jestem taki super, w ogóle o. A ojciec, jak ojciec do niego pisał, to w ogóle tak, tato, tak, tak, w ogóle jak to pod takim butem, nie? I generał Wincenty Krasiński, który był właśnie ojcem Zygmunta, tam pisał do niego, a generał Krasiński był takim bardzo antyromantycznym człowiekiem.
Czyli mocno stąpającym po ziemi.
Tak, w ogóle
ręką.
Nie uznawał metafor, zero metafor.
Jak żyć,
tak.
Biedny.
I w jednym liście zarzucał swojemu synowi, nie ma czegoś takiego jak blask księżyca. I teraz Zygmunt tam pisze, ale jak to? Przecież to jest już tam i się powołuje na tych wszystkich oświeceniowych twórców, że oni też używali coś takiego jak blask księżyca. Jego ojciec mówi, nie, bo świeci tylko słońce, a księżyc ma blask odbity i trzeba dokładnie mówić, co to jest. I nie ma czegoś...
Rzeczywiście, ten księżyc sprowadził mnie na ziemię.
Nie ma czegoś takiego jak światło księżyca, nie blask. Mówił o świetle księżyca, że nie ma czegoś takiego jak światło księżyca.
To bardzo smutne.
No. I teraz niestety. Sobie pomyśl, jak Krasiński musiał się nagimnastykować, żeby swojego ojca przekonać, że jest jednak światło księżyca.
Ale to jest też ciekawe tutaj, co mówisz o tych listach, że z tych listów wyłania się zupełnie inna osobowość.
Tak.
To podobnie
ale
jest to
jest
u Marka Chłaski.
Jeszcze śmieszne, jak jest list Krasińskiego, jak ojciec mu znalazł żonę, tam oczywiście nie Delfinę, bo z Delfiną nadal był, Delfina nadal była jego kochanką, już się żenił, Krasiński, to tam pisał do znajomych, do Delfiny, że o Jezu, jak ja cierpię, jak mi jest niedobrze, umieram wewnętrznie i w ogóle, że się żenię. A jego żona tymczasem pisała w tym samym momencie do swojej tam mamy czy siostry, że Zygmunt jest bardzo szczęśliwy, wszystko załatwia i w ogóle jest szczęście na jego twarzy, tam w ogóle promienieje.
Dobrze grał po prostu.
Po prostu te...
Był dobrym aktorem.
Tak, ale wiesz, jak się zostawisz te listy, to jest tak śmieszne po prostu.
No i się okazuje, że do tanga trzeba dwojga, to się okazuje, że dwie zupełnie inne wersje tak. tych samych wydarzeń.
Więc według mnie naprawdę, jakby było coś takiego, żeby te listy trochę tak zanalizować, żeby tak zaciekawić ludzi życiorysem Krasińskiego, czy innych twórców. Ja tu podaję Krasińskiego, bo tam jakoś pisałem pracę o nim. Ale naprawdę to jest ciekawe, jakby tak zajrzeć głębiej.
Ale ja też jestem za tym, żeby włączać listy artystów, bo wyłania się zupełnie inny wizerunek. Podobnie jest u Marka Chłaski. On też w literaturze uznawany jest za takiego buntownika, te jego teksty wszystkie takie właśnie buńczuczne. A w listach, które pisał do swojej matki, on pisał mamusiu, mamuniu, taki wspaniały syn, taki... opisywał swoją rzeczywistość, swoją codzienność, tak właśnie takim bardzo spokojnym, taki synek mamusi po prostu.
No, ale w sumie Wojaczek też miał takie coś. On przecież pisał wiersze o śmierci i w ogóle do rodziców pisał: słuchajcie, skończyły mi się skarpetki, czy przysłalibyście im paczkę skarpet?
Ojej.
Czy...
O...
Przecież też to jest jakieś takie życiowe.
Prawda?
No.
Ale słuchajcie, uciekamy z tego polskiego podwórka artystów. I ja chciałabym was zapytać, co was zachwyciło, jeżeli chodzi o literaturę zagraniczną, z lektur szkolnych?
Ja myślę, że dla mnie Szekspir i Molière byli takimi artystami, których dzieła naprawdę sprawiły mi przyjemność w odbiorze. Nie wiem, jak wy.
Mm-hmm. Mi chyba też. Ale jak sobie jeszcze pomyślałem, to chyba Dostojewski.
Dostojewski, tak. To też.
Zbrodnia i kara.
Tak. Dokładnie. Czy Bułhakow. Tak. Chociaż Bułhakowa jeszcze w szkole nie miałem, ale jakby teoretycznie gdzieś tam w programie ten Mistrz i Małgorzata był.
Ale Zbrodnia i kara, mimo tego, że jej objętość może po prostu odstraszać, to tak naprawdę...
Ale Zbrodnia i kara chyba wśród powieści Dostojewskiego jest chyba jedną z cieńszych, tak mi się wydaje.
Możliwe.
No Biesy czy ale... Idiota, no to są przecież to mistrza chyba o wiele większe.
Tak, tylko tak, że tak. Zwróć uwagę na to, że licealiści, patrząc na samą objętość, poddają się tak naprawdę. A historia przedstawiona w tej książce jest naprawdę bardzo interesująca.
No, jest cudowna po prostu.
Tak, mnie najbardziej zachwycił sam ten proces psychologiczny, który tam jest opisany. To była pierwsza taka książka, która pojawiła się w spisie lektur, która tak bardzo wnikała w psychologię. Bo tam psychologia była na pierwszym miejscu.
Tak,
te wszystkie stany psychiczne opisane tak dokładnie, tak szczegółowo, na mnie to zrobiło największe wrażenie. I dzięki temu też zaszczepiło miłość do później literatury rosyjskiej. Bo później po Dostojewskim, Tolstoj, Bułhakow.
No Tolstoj też jest w ogóle cudowny. Chociaż właśnie czemu nie ma Tolstoja w spisie
nie
lektur?
Nie ma. Tak samo Mistrz i Małgorzata powinien być jako lektura obowiązkowa, a jest tylko jako lektura dodatkowa.
To jest skandal.
Tak, petycja będzie, na pewno.
To na pewno, po tej audycji.
To może zrobimy przerwę na napisanie jakiejś petycji i dokończymy...
Tak, napiszemy, podpiszemy się, złożymy swoje parawki i zaraz wracamy. Tak.
I puścimy w obieg, oczywiście.
Już za chwilę. I co dalej?
Co? Może Kuba powiesz coś o Molierze, bo wydaje mi się, że bardzo chciałeś poruszyć tak? ten temat.
No dobrze, znaczy ja chciałem coś innego jeszcze, to, ale jak wywołujesz Moliera, to z chęcią będę mówił o Molierze. Jakoś lubię tego twórcę. To jest jeden z moich ulubionych, chociaż właśnie jego te dramaty, te komedie właściwie, tak, no nie są zbyt skomplikowane. Jak czytasz Skąpca, czy Świętoszka, czy Mieszczanin Ślachcicem, czy Chory z Urojenia, to właściwie po jakimś czasie te fabuły się zlewają w jedno, bo no tak, właściwie to, schemat jest bardzo podobny.
Jest fakt. Ale chciałabym zaznaczyć, że wśród całych tych dramatów i takich patetycznych utworów, które są w spisach lektur, myślę, że Molière jest fajną odskocznią.
Tak. I to jeszcze chciałem zwrócić uwagę na tłumaczenie Moliera. Przecież Boj Żeleński, który dokonał tych tłumaczeń na początku XX wieku, przecież one są cały czas aktualne i to jest tak świetnym językiem napisane, tak wspaniale no to jest przetłumaczone, prawda. Że...
No czyta się to z przyjemnością.
Tak.
Chyba nikt inny nie podejmował się już tłumaczenia.
Nie, no bo po prostu Boj Żeleński zrobił to genialnie.
No mistrzowsko po prostu.
No ale wiesz, Boj Żeleński jeszcze miał też takie coś, jakąś chyba manię, żeby przetłumaczyć wszystko, co zostało napisane po francusku. I on przecież tłumaczył i pieśń o Rolandzie, i dzieła tego, Balzaka, wszystko on tłumaczył chyba. No, mi się wydaje, że trudno znaleźć jakąś powieść, której Boj Żeleński by nie przetłumaczył.
No to jest bardzo możliwe, chociaż nie wnikałam w to tak głęboko, ale no bardzo często właśnie widzę, że przełożył Boj Żeleński, także...
On, no naprawdę, no jak maszynka taka, nie? Taki Google Translator lat 20. No to...
Po francusku.
Tak. Tak, ale jeszcze mówiliśmy o Dostojewskim, że takie duże tomiszcze, ale mi się wydaje, że większym tomiszczem była Lalka Prusa. Tu się zgodzisz?
Zgodzę się, ale Lalka wydaje mi się, że budzi jakieś pozytywne emocje.
Nie u każdego.
Tak, ale właśnie ja się dziwię, czemu nie u każdego, bo na przykład ja Lalkę to naprawdę, no jakbym mógł, to bym wciągnął nosem, bo to się tak dobrze czyta, no. Naprawdę, to no, wciąga ta cała akcja, jest pasjonująca według mnie.
Nie wiem, ja usłyszałam raz taką opinię, że ta Izabela jest tak denerwująca, że nie można tej książki
A
tak...
A ja słyszałam opinię, że właśnie postać Izabeli trzyma przy czytaniu.
O, widzisz, jakie dwie skrajne opinie?
Tak, no bo ta postać jest... No wyróżnia się w tej książce.
Znaczy mnie Izabela bardzo... irytowała, ale...
No właśnie,
ale to jest w niej też fajne, bo jest taka bardzo charakterystyczna,
tak, wyrazista.
Postać z krwi i kości.
Ale w sumie to też jest wyznacznik dobrej literatury, jeżeli któraś z postaci wywołuje tak skrajne emocje, jak
dokładnie,
właśnie Izabela
tak.
Łęcka.
No właśnie, ja bym, jak takie emocje są, to ja bym w życiu nie zostawiła lektury.
No właśnie.
Tylko czytała dalej, co to się stanie, co to będzie.
I ja właśnie o tym mówię, że dlatego też między innymi, chociaż mnie Wokulski jakoś bardziej zafascynował. Nie, Rzecki. Chyba Rzecki.
Jest. Rzecki.
Tak.
Wszystko jasne.
Jakoś tak. bardziej on, chociaż nie wiem... Przecież musiałbym chyba jeszcze sobie
Ale
jeszcze raz
Ale Lalka to też jest lektura, która bardzo często pojawia się na maturze.
O tak.
Tak.
Bardzo często.
I to jest i trochę według mnie zgroza. Znaczy takie przekleństwo.
Trochę tak.
Bo przez...
Albo Lalka, albo Dziady.
Tak.
To jest na zmianę praktycznie.
Tak, ale wiesz, według mnie przez to, że Lalka jest tyle razy na maturze, to ona jako książka taka... Osobna, jako nie lektura, ale jako taka zwykła książka dla przyjemności, nie jest przez większość ludzi chyba traktowana poważnie.
No nie, jest taka trochę, powiedziałabym, kolokwialnie wyświechtana.
Tak, to jest chyba już taki zbiór motywów, który musi być tak...
Tak, obowiązkowy no i tak. za każdym razem, nawet jeśli w poleceniu na maturze nie masz podanego fragmentu Lalki, to i tak się do tej Lalki będziesz odwoływał, bo tam się zawsze coś znajdzie.
Właśnie, może dlatego jest tak katowana w klasach licea maturalnych.
Nie wiem, ale to jest też chyba jedno z przekleństw Prusa, że przez to, że jest tak katowana, chociaż ta książka jest wspaniała i w ogóle ja uwielbiam styl Prusa, to przez to jednak to jest chyba Prus mało czytany, tak mi się wydaje. No bo jednak jest, jak jest katowany w szkole, no to...
Jak ktoś ci każe coś przeczytać,
tak,
to mniej cię to zachęca.
A według mnie Prus ma naprawdę te nowele swoje, to wspaniałe. Czy na przykład...
Tu się zgodzę.
Kroniki Prusa. Ja mam sobie jeden tom gdzieś tam wyczaiłem na Allegro taki, bo chyba jak się zbierze Kroniki Prusa wszystkie, one są chyba wydane w ponad 20 tomach.
Mhm.
Więc jeden tom ja sobie raz tak złapałem i tak czytam od czasu do czasu. To jest po prostu napisane wspaniałym językiem według mnie.
No proszę, wspaniałym językiem.
Chociaż... Jedna uwaga, jak raz zacząłem czytać Faraona, to drgawek dostałem prawie, bo Faraon był napisany tak, że nie mogłem po prostu tego zdzierżyć. Nie wiem czemu.
Ojej.
To chyba już... dobrze, skoro to budzi emocje.
Ale wiesz, ja już się cieszyłem tak, znowu przeczytałem Prusa, ten wspaniały styl i coś tak...
No coś nie pykło.
No coś nie pykło, no nie wiem czemu.
Za mocno się nastawiłeś.
Może tak, ale naprawdę byłem rozczarowany Faraonem, nie wiem.
No to może przejdziemy do kolejnego pisarza z epoki pozytywizmu, czyli Henryka Sienkiewicza, który też jest no, katowany, może nie, ale no, często pojawia się w lekturach, nie tylko licealnych.
Też z doświadczenia wiem, że jest stawiany przy Orzeszkowej jako ten od długich opisów przyrody.
To tak, to rzeczywiście. Ale myślę, że opisy u Sienkiewicza są... Bardziej interesujące.
Bardziej znośne.
Bardziej znośne, dokładnie tak.
Mi najbardziej podobało się Quo Vadis, jednak opis tego rzymskiego świata, czasów Nerona. No to było wielkie, duże przeżycie, tak wniknąć w ten świat.
Ja pamiętam zupełnie moją przygodę właśnie z Quo Vadis i pierwsze kilka stron mnie bardzo zmęczyło, ale jak już przeszłam do tej dalszej części, to pochłonęłam w całości. Naprawdę, no.
No bo na początku to masz opis tamtego domu, nie? Rzymskiego,
tak,
więc
tak,
to jest
właśnie...
też takie trochę nudne, więc...
No tak, ale jeśli się przez to przebrnie, no to już tak. Naprawdę już...
Quo Vadis było chyba moją ulubioną powieścią Sienkiewicza, tak obiektywnie.
Mówi się, że za Quo Vadis Sienkiewicz dostał nagrodę Nobla.
Głównie.
Głównie, tak. No,
tak
ale
tak,
to
tak,
było
tak,
raczej
tak.
Całokształt.
Za
chyba.
Całokształt
tak,
bardziej.
Za oficjalnie oczywiście.
Ze wskazaniem na Quo Vadis.
Tak, tak. Tak byśmy
no
mogli to określić.
Quo Vadis, no nie oszukujmy się, jest taką bardziej... powiedziałabym, światową książką, no bo nie ogranicza się do naszych typowo polskich wydarzeń, które znają głównie Polacy, a Quo Vadis jest taka uniwersalna.
Tak.
Dokładnie.
No bo ze starożytnego Rzymu i Grecji, no to wywodzi się cała kultura europejska i nie tylko.
Mhm.
Właśnie. Pewnie. Jak teraz powiedziałaś o starożytnej kulturze, to mi się jeszcze przypomniało, czemu nie ma nigdy nie miałem czegoś takiego w szkole, żeby czytać te starożytne komedie antyczne.
Komedie. No to
zawsze
prawda.
Się czyta Sofoklesa i
Króla Edypa i Antygonę.
I tylko dramaty, które są bardzo smutne. Oczywiście one
dołujące.
Są kolebką tak, naszej jednej kultury, ale mimo wszystko jak czytasz to myślisz, Jezu, co oni w tym antyku robili, samo katarzys i nic innego, tak?
No to...
A jednak,
tak,
wiesz, jak przeczytasz, nie wiem, Aeschylosa czy Owidiusza, tak, te w ogóle Owidiusz i sztuka kochania, to jest w ogóle cudownie też napisane. Przecież, czemu tego nie ma?
No nie wiem, mam wrażenie, że w polskich szkołach głównie stawia się na taki patetyzm, powagę, a jakieś komedie czy utwory takie, no nie chciałabym powiedzieć rozrywkowe, ale takie... No w sumie rozrywkowych, no brakuje. Zastanawia mnie, dlaczego nie stawia się też na literaturę współczesną za bardzo. Tylko cały czas jest katowany ten, tak naprawdę lektury do dwudziestolecia międzywojennego, a nic nowszego nie mamy. Przecież literatura cały czas się rozwija.
Teraz zmienił się kanon trochę lektur. Nie wiem jak bardzo, na ile bardzo i jak bardzo jest unowocześniony, ale nowe pozycje też doszły. Nie wiem, Charlie, Fabryka Czekolady. Na przykład wcześniej tego nie było w kanonie, a teraz już
no tak.
Jest.
Szczerze mówiąc, ja się tym nawet nie interesowałem, bo według mnie, nawet jeżeli coś oni zmieniają, to i tak za każdym razem to się znowu zmieni, więc...
No to jest fakt, tylko że głównym problemem jest to, jak zachęcić młodych ludzi do czytania, bo takie grube książki narzucone na sam początek roku szkolnego no zniechęcają. I też sama fabuła niektórych pozycji no nie jest jakby... Nie przekonuje młodych ludzi, a trzeba zrobić coś, żeby oni zaczęli znowu czytać.
No to ja właśnie mówiłem, dacie Lambra, a nie Kordiana.
No Lambro też jest, no nie jest prosty w odbiorze.
No nie, nie jest, obiektywnie nie jest, ale no... No, ale nie wiem, wydaje mi się lepszym protagonistą niż Kordian, którym dleje tak przed pokojem cara. No.
Już zostawmy tego Kordiana, naprawdę.
Biedny Słowacki.
No.
Się uczepiłeś tego Kordiana?
Chociaż tutaj balladyna w klasach, nie wiem, czy podstawówki, czy gimnazjum.
No gimnazjum, chociaż to teraz chyba, trudno określić.
No teraz trudno określić, ale chyba dla nas to była lektura w gimnazjum. Balladyna jest taka, no mniej poważna. Jeśli chodzi o taki narodowy wydźwięk.
Nie, no tam masz ludowość, no to wiesz.
No ludowość, tak. No tak, no ale to no jakieś duszki latające po lesie. No to też jest trochę taki... Nie chciałabym powiedzieć, że to jest klimat drugiej części Dziadów, ale jest coś takiego tajemniczego i nietypowego, co mogłoby właśnie zachęcić do czytania. Nie wiem, przynajmniej ja to tak odbieram.
No może tak. Nie wiem, ja się ostatnio tak zastanawiałem, czy lepiej zrobić, żeby walnąć najwięcej książek, tych lektur do przeczytania w szkole, czy ograniczyć się do, nie wiem, jak najmniejszej liczby, czy nawet jednej książki na semestr, żeby tę jedną książkę tak przenicować po prostu do cna. Nie?
No,
i wiesz,
myślę, bo że to nie miałoby większego sensu.
Ale wiesz, często się słyszy coś takiego, no miałem tego Żeromskiego, ale w ogóle nic z niego nie pamiętam. No miałem tego Kordiana, ale nic z niego nie pamiętam. A jakby mieć chociaż jedną książkę, tak, i przenicować ją tak, no to chociażby się z tego coś pamiętało. Nie wiem, może to też źle myślę.
To w ogóle jest bardzo trudny temat, jak zachęcić młodych ludzi do czytelnictwa. No, jeżeli taki młody człowiek widzi, bo czasami też się widuje, nie wiem, ja akurat nie miałam takiej styczności z nauczycielem, który był nieprzygotowany do zajęć i tylko kazał rysować tabelkę albo czytał wręcz z bryka różne opracowania, ale słyszałam o takich osobach, takich nauczycielach, którzy tak prowadzą zajęcia, więc to jest bardzo skomplikowany temat, jak zachęcić młode osoby, no bo też nie możemy wyrzucić z kanonu lektur, nie wiem, Potopu, tak? Tych grubszych lektur, żeby zostały tylko te cienkie i rozrywkowe.
No nie, no to też nie o to chodzi, prawda? Mhm. Ale myślę, że młodzi ludzie mają jakieś zacięcie do tego czytania, bo już nieraz widać ludzi, może nie z papierową wersją książki, ale z czytnikami czy z e-bookami. I myślę, że to jest całkiem budujące. I
ja też myślę, że czytelnictwo nie zaniknie.
Też tak myślę, tylko... No szkoła nie robi zbyt dobrego PR-u, jeśli o to chodzi, no bo jeśli mamy jakieś naprawdę wałkowane od lat stare lektury, które tak naprawdę no, na nas nie wywrą jakiegoś wrażenia, a nauczyciel mówi, że mają takie,
wywrzeć.
No właśnie, mają takie wrażenie wywrzeć, no to nie ma sensu, no to odechciewa się czytać po prostu.
Że Słowacki ma być wielkim poetą, bo tak jest.
Tak, bo tak powiedział... Profesor?
Jak to Gombrowicz tam
tak, napisał. Ale próbuję sobie przypomnieć imię tego profesora. Nie wiem. Pimko? Chyba?
A może
nie
coś?
Pamiętam.
Nie pamiętam. To może zrobimy przerwę, żeby sobie przypomnieć i wrócimy za chwilę.
Oh, mierzysz. Staniu, nieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu.
Zaczniemy od książki mojej. Tak, pozwolę sobie tutaj wieść prym w tej części naszej audycji.
Proszę bardzo.
A zacznę od książki, która jest mi bliska bardzo i którą przeczytałam z racji tego, że u mnie jest to lektura obowiązkowa. Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. A dlaczego lektura obowiązkowa? Pewnie zapytacie, co?
No dlaczego?
Tak, bo...
Dlaczego lektura obowiązkowa? Moi rodzice to Bogumił i Barbara. Więc ja przeczytałam tę książkę i bardzo mnie zachwyciła, chociaż ze smutkiem stwierdzam, że nie było jej i nie ma w kanonie lektur. Ja ją miałam tylko na języku polskim na poziomie rozszerzonym, ale rzeczywiście po przeczytaniu byłam pod ogromnym wrażeniem i twórczości, i języka Marii Dąbrowskiej i tego, jak przedstawia, nie tylko jak opisuje przyrodę, ale też jak charakteryzuje poszczególne postaci w książce. Czy wy mieliście w ogóle w kanonie Noce i Dnie?
Nie, no ja akurat miałam polski na poziomie podstawowym i nie przypominam sobie Nocy i Dni.
Ja Nocy i Dni też sobie nie przypominam.
Ale film na pewno kojarzycie.
No film tak, nenufary.
Ja tylko tę scenę właśnie z nenufarami. To...
W ogóle ten film miał nominację do Oscara.
Jak mówisz o filmie, to mi się jeszcze przypomniało ten film Wajdy, Ziemia Obiecana. I na przykład od razu mi się skojarzyło takie porównanie, że książka Żeromskiego, no była taka sobie. I na podstawie tej oto takiej sobie książki powstał genialny film. O.
A co powiesz o Przedwiośniu i... samej książce i filmie. Bo to też jest ciekawa kwestia, myślę.
Nie wiem, Przedwiośnie jakoś tak na mnie nie wywarło jakiegoś
właśnie,
takiego...
Ty, Kuba, masz jakieś ale do tego Stefana Żeromskiego.
Nie wiem, ja po prostu nie lubię stylu Żeromskiego. Może to jest to, że ja czytając Żeromskiego za bardzo się wyłączam i nie wiem za bardzo, o co mu chodzi. Mhm. To jest chyba to. A też Przedwiośnie jest taką powieścią, no... Nie ukrywajmy, polityczną było, nie było, tak? No więc to też jakoś do mnie aż tak ta tematyka może mniej trafia, może jakoś mniej mnie obchodzi, nie wiem. Może to już mówi o czasach, w których aż tak jednak no nie żyje, no i to też aż tak do mnie nie dociera z taką łatwością, jak do ludzi żyjących w czasach Żeromskiego, tak? Którzy byli mu współcześni.
No tak, nie wiem. Pokrętne wytłumaczenie. No ale o szkanych domach, o których pisał Żeromski, no to jednak to jest taki wybieg w przyszłość.
No nie wiem. Wiesz, ja też nie chcę jakoś krytykować Żeromskiego, że Żeromski był zły, no bo na pewno był dobry. Po prostu Żeromski do mnie
do
nie dociera.
Do ciebie przemawia. Jasne.
A co powiecie o Chłopach Reymonda? Jestem ciekawa bardzo waszej opinii.
Ja byłam zafascynowana postacią Jagny. W ogóle taka...
To jest taka trochę łęcka, tylko że w innej
tak,
książce.
Tak. To była tak charakterystyczna postać. Język trudny, bardzo trudny. Bardzo trudno było przebrnąć przez chłopów.
A mnie właśnie zachwycił ten język. Jakoś...
Ludowość mnie zachwyciła, ale czytałam z oporem dużym Chłopów.
Nie, a ja jakoś język mnie jakoś zachwycił. Ja właśnie lubię jakoś, jak autor ma jakąś taką lekkość...
W naśladowaniu takiego.
Tak, w naśladowaniu języka jakiegoś takiego, albo w specyfice tworzenia własnego języka. To na przykład Grabiński, który nie jest oczywiście w kanonie lektur, ale Grabiński miał też taką swoją specyficzną leksykę, którą wplątywał w swoje opowiadania, różne takie horrory, które pisał. I jakoś mnie jakoś to zawsze fascynuje, jak autor właśnie ma taką swobodę w operowaniu tym językiem swoich bohaterów. Potrafi tych bohaterów tym językiem rozróżnić. Tak jak Szekspir.
No, patrz, jak płynnie przeszedłem. Tak. No płynnie. Od Raymonda do Szekspira. No, brawo. Ale ja jeszcze, jeśli jesteśmy w tematyce właśnie takiej ludowości, chłopów i w ogóle... No to Wesele.
Hej, Wesele.
Wesele to dramat, jak już wiemy. No i jak wam to się czytało? Bo no, to też jest lektura dosyć trudna i specyficzna w odbiorze.
Ja bym powiedział, że bardzo trudna.
No.
Ja bym powiedział, że przez to, że ona ma tyle znaczeń ukrytych...
Kilka den.
Tak. To nie za bardzo wiadomo... O co w niej tak naprawdę chodzi? Bo masz warstwę taką jedną, tak, że jest wesele, ludzie się bawią. Potem,
no warstwa dosłowna.
Tak, warstwa dosłowna. Potem ta bardziej metaforyczna, ten świat duchów. I właściwie jak się schodzi coraz niżej w te warstwy analizy, to trudno tak właściwie bez dobrego wytłumaczenia dociec, o co właściwie Wyspiańskiemu chodzi? Znaczy wiadomo, o co mu chodziło, tak? Z zasady, ale jakby sens niektórych scen może być trochę...
Wieloznaczny.
Tak, wieloznaczny.
Nie ma jednego
i może w sumie znikać pod wpływem innych, pod naporem innych scen. Ich...
No tak, i ile odczytań, tyle interpretacji tak naprawdę.
Ja nawet gdzieś wyczytałem, że jak było pierwsze wystawienie Wesela, to aktorzy sami nie wiedzieli za bardzo, w czym grają. Nie znali sensu spektaklu i w ogóle jedna z pierwszych recenzji mówiła, że no właściwie to jest pewien tam dramat, ale wszystko się kończy wesołą, skoczną muzyczką, jest dobrze.
No, czyli to też widać,
że tak, ale to też pokazuje, że pierwsi odbiorcy Wyspiańskiego też za bardzo nie wiedzieli, jak to odczytywać. I to też jakby pokazuje, że nie można mieć za złe uczniom, którzy w szkole nie wiedzą, jak odczytać Wyspiańskiego bez dobrego poprowadzenia ich, że właściwie się gubią, tak? No bo...
No to prawda, no Wyspiański no, poszedł takimi ścieżkami, że...
Ja też byłam, w szkole byłam zagubiona, jeżeli chodzi o Wesele w interpretacji. Dopiero tę książkę doceniłam, jak skończyłam liceum. Dopiero wtedy po ponownym przeczytaniu zdałam sobie sprawę, że o nie, że tutaj chodzi o coś więcej niż o Wesele właśnie. Ale to też zależy od tego, jak nauczyciel poprowadzi tę książkę, tak? Bo mamy też pewien klucz do matury, tak? Który musimy się w jakikolwiek sposób wstrzelić. Czy
I
chcemy, czy nie.
I to jest smutne.
I to jest smutne, tak.
Znaczy, jeśli chodzi o sam schemat matury, sam test, no to klucz jest zrozumiały. Ale jeśli chodzi o wypracowanie, no tutaj to jest sprawa dyskusyjna, no bo jak można pisać wypracowanie pod klucz, gdzie każdy może indywidualnie interpretować daną książkę?
Znaczy, to w sumie ja to rozumiem tak, że jeżeli dobrze podeprzesz swoje rozumowanie interpretacyjne, to jakbym był egzaminatorem, ja bym uznał wszystko, tak?
Ale najgłupsze jakieś... No właśnie, jakieś... tylko co to znaczy dobrze, tak? To wszystko trzeba uregulować, no bo to jest jednak egzamin państwowy.
Ale chyba są tacy egzaminatorzy, którzy no jednak, no tutaj faktycznie, no masz rację, mogę ci przyznać punkt. Ale to też zależy od egzaminatora tak naprawdę.
Możemy tylko gdybać.
No.
I to też zależy, jak bardzo popłynie w swoim temacie autor takiejże rozprawki.
Tak, ale nie wiem, czy słyszeliście taką anegdotę z maturą i Wisławą Szymborską, która miała zinterpretować swój wiersz.
A tak.
I chyba oblała maturę.
Tak.
Ale
tak
ja nie wiem, czy to na pewno jest prawda, bo jakoś mi się nie chce wierzyć w to,
ja
że...
Ja też nie jestem pewna. Ale no...
Chodzi taka legenda,
chodzi
że coś
taka
takiego
legenda,
się stało.
No właśnie.
Ale do mnie też ta legenda dotarła, więc coś w tym musi być chyba.
To jest dziwne, że no, autor wiersza błędnie go interpretuje.
Chociaż wiesz, często może być tak, że autor wiersza w momencie pisania wiersza za bardzo jeszcze nie wie, o czym ten wiersz może być.
No tak.
I jak mu się na przykład przedstawia pewną interpretację, to autor może powiedzieć, no rzeczywiście ten wiersz może rzeczywiście coś takiego przedstawiać. Nie pomyślałem o tym, chociaż to jest, wiesz, autor wiersza, ale...
No tak też mogło być przecież.
Przecież pewne jakieś motywy mogą wypływać jakby niezależnie od twórcy.
A ja bym chciała was jeszcze zapytać, czy widzicie w spisie lektur miejsce dla jakichś zbiorów reportaży naszych współczesnych dziennikarzy, reporterów? Czy myślicie, że to miałoby jakiś sens,
tak,
czy jednak...
Ja bym był bardzo za tym.
Z pewnością, tylko też ciężko by mi było wybrać te najważniejsze, bo...
Znaczy, wiesz, ja bym może nie kierował się tym, że najważniejsze, bo tak to by został tylko sam Kapuściński, nie? I właściwie tylko byśmy się ograniczyli do Kapuścińskiego.
No Kapuściński jednak musiałby mieć jakieś miejsce. Tam
ale tyle jest tych dobrych reportaży, że ciężko by było wybrać te, które powinny się pojawić w spisie lektur i wytłumaczyć, dlaczego akurat te.
To znaczy, ja myślę, że tu sprawa mogłaby być może indywidualna. Może to jest złe słowo, ale dałabym to jakby...
Taką swobodę byś dała.
Tak, swobodę wyboru albo nauczycielom, albo uczniom po prostu. Dostaliby spis jakichś autorów reportaży na przykład i wybraliby sobie po prostu taki, jaki im pasuje.
No to no by właśnie było ciekawe.
Ja na przykład bym zrobił coś takiego, że takich właśnie reportaży, które mówią coś o innych nacjach czy narodach, bo jest mnóstwo takich reportaży. Czy to reportaży Mariusza Szczygła o Czechach, czy nie wiem, teraz myślę Krzysztof Warga, który pisał o Węgrach, tak?
Szabłowski, który pisał o Turcji.
No właśnie. No ale Szabłowski jeszcze też o innych. No o Bałkanach przecież on pisał.
No też.
I masz mnóstwo, teraz jakąś taką pierwsze z brzegu, które mi wpadły do głowy, wymieniłem, ale jest mnóstwo naprawdę autorów. Nawet jeżeli ograniczymy się tylko do polskich autorów, to i tak tych tematów do poruszenia będzie sporo. A jeżeli rozszerzymy to o autorów zagranicznych, to jest po prostu worek bez dna praktycznie omawianie takich reportaży.
Bo z tego, co pamiętam, w szkole jest poruszany temat takiego gatunku jak reportaż na języku polskim, ale jest traktowany troszeczkę po macoszemu i no, przydałoby się to podeprzeć jednak jakimś dobrym przykładem, dobrym reportażem. Myślę, że to też by zachęciło do czytania tego typu pisarstwa.
Tak. Szczególnie mi się wydaje, że czasem reportaż jest lepszy niż jakaś powieść, bo jest bardziej prawdziwy.
Bliżej ludzi.
Dokładnie. Tak.
Reportaż jednak stara się być obiektywny, a jak masz powieść, to też nie wiesz, czy autor nie jest trochę, nie wiem, jakiś ironiczny w stosunku do pewnej postaci, czy do pewnych jakichś przedstawień jakiegoś kraju i nie potrafisz tego odczytać, czy nie wiadomo, o co właściwie autorowi.
No niektórzy autorzy reportaży starają się być obiektywni, ale jednak czasami tam nie wychodzi do końca to
chociaż
obiektywność.
Z reguły starają się być. To jest naprawdę jakiś margines, że ich nieobiektywność nagle wychodzi gdzieś na wierzch.
I to sprawia, że reportaż jest wiarygodny. Przede wszystkim to.
Tak, więc więcej reportaży w spisie lektur. O to apelujemy.
Tak,
tak. I tą myślą chyba będziemy kończyć.
Myślę,
niestety,
że tak.
Życząc powodzenia maturzystom.
Dokładnie tak. I widząc po prostu, że dyskusje na temat kanonu lektur wciąż są żywe i myślę, że takie pozostaną. To dziękujemy wam za wysłuchanie. Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb
i Jakub Ruśniak.
Do usłyszenia w kolejnym raporcie literackim.
Raport literacki.